Dobrze, to były trzy wstępy, a teraz już zaczynam słowo. I teraz powinienem podać tytuł. Lubię jej wymyślać, lubię jej opracowywać, kombinować i na dzisiaj nie mam. Nie mam dlatego, że Bóg jakoś mówi do mnie różne rzeczy i mam wrażenie, że to kazanie jest ugotowane, upieczone przez Boga dla was. I myślę, że tytuł wymyślimy później na podstawie tego, co będzie więcej, bo generalnie mam takie trzy główne myśli, które się przeplatają i nie wiem, w którą stronę Duch Święty mnie poprowadzi. Jedna z nich dotyczy ostrzeżenia dla naszego życia. To jest bardzo ważne, bo to naprawdę przyszło z inspiracji Ducha Świętego, zupełnie niezależnie. I się dopiero po jakimś czasie zorientowałem, że Duch Święty do mnie mówi. I to jest bardzo mocne. Ale też chciałbym mówić o tym, że nasze... Przede wszystkim nasze skierowane oczy powinny być na żywego Boga, na osobę Boga, że nasza pobożność nie jest sumą naszej wiedzy religijnej, ani naszych praktyk religijnych, ale nasza pobożność jest przede wszystkim związana z osobistą więzią, z żywą osobą Boga. To jest taki drugi temat w tym ostrzeżeniu. A trzeci, nie wiem, czy tam dojdziemy w ogóle, to dotyczy tego, żebyś traktował siebie w czuły sposób, ponieważ Bóg chce, żebyś tak siebie traktował. Żebyś nie gardził sobą, o pogardzie i czułości. To jest taki trzeci temat. Więc teraz się pomodlę. Pomódlcie się ze mną, żeby Duch Święty nas poprowadził i zobaczymy, w którą stronę Duch Święty nas poprowadzi z tym słowem i taki będzie temat. Ale wiesz, że to jest wszystko bardzo ważne. Na koniec, w związku z tym też, że Bóg nas ostrzega przed pewnymi rzeczami, będziemy mieć wieczerze, żeby ogłosić po raz kolejny, tak jak to zwykle czynimy, ogłosić nasze zbawienie nad nami, naszą ochronę. Słowo Boże zachęca nas, żebyśmy to czynili do czasu powrotu Chrystusa. Amen. Zwiastowali Jezusa i ogłaszali Jego zbawienie w naszym życiu, aż przyjdzie, dopóki nie przyjdzie, byśmy to czynili. Dobrze. Ojcze, dziękuję Ci, halleluja, za dzisiejszą niedzielę. Dziękuję Ci za obecność i namaszczenie Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Boże, że jesteś żywy i obecny wśród nas. Dziękuję za Twoją moc, za Twoje poruszenie, za Twoje działanie. Dziękuję Ci, Panie, że przychodzisz, aby działać, aby zmieniać, aby dotykać, aby porządkować, uwalniać i uzdrawiać. Panie, dziękuję, że jesteś żywym Bogiem, który jest pełen mocy wśród nas. Dziękujemy Ci za chwałę Ducha Świętego, która może nas podnosić, uzdrawiać i przemieniać. I Ojcze, dziękuję Ci, że dzisiaj w czasie tego słowa dokonasz swojej pracy i swojej przemiany w naszych wnętrzach. Że będzie to realne i prawdziwe. Dziękuję Ci, Ojcze, że jesteś żywy i prawdziwy, że mówisz do nas. Ojcze, uwielbiamy Ciebie i oddajemy Ci chwałę. Jesteś Królem, jesteś Bogiem, jesteś Panem. Sherdido de kira la obrele zera la mereleja. Sherdido de kere le zira la mereleja. Halleluja. Uwielbiam Ciebie, Duchu Święty. Oddajemy się w Twoje ręce w naszym słuchaniu, reagowaniu, otwarciu oczu, uszu i wszystkich naszych duchowych zmysłów. Oddaję się Tobie, Ojcze, moje usta, moje myśli, prowadzenie moje oddaję w Twoje ręce, żebyś kierował mną. Oddaję Tobie kierownicę, Ojcze, tego kazania. Prowadź nas tam, gdzie chcesz i mów do nas tak, jak chcesz. Ojcze, uwielbiamy Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli
amen.
Amen. Dobrze, to zaczniemy od fragmentu z Ewangelii Jana, 20 rozdział, 16 werset. Dzisiaj nie będziemy nic wyświetlać, więc sam sobie musisz otworzyć swoją Biblię. Papierową jak masz, to masz 10 punktów. Jak korzystasz z Biblii internetowej, masz 3 punkty. Ponieważ nie mam pewności, czy to jest Biblia w to, co teraz patrzysz. Czy jest to Instagram, czy Facebook, więc papierowa zawsze ma więcej punktów. Ewangelia Jana, 20 rozdział. Tu zaczniemy. I jeden werset tylko przeczytamy. To jest fragment po zmartwychwstaniu Jezusa. 16 werset. Mario, przemówił Jezus. Ona obróciła się i zawołała po hebrajsku. Rabuni. Rabuni. To znaczy nauczycielu. Wiecie, to co... Na co Bóg chce nam naprawdę zwrócić uwagę, to jest to, żebyśmy nie szukali tak bardzo nauczania jak nauczyciela. Do Jezusa przychodzili ludzie i mówili do Niego rabbi. Pytali Go o różne rzeczy. Wiedzieli, że jest po prostu nauczycielem. Ten przedrostek tego słowa rav, rabuni, rabuni, oznacza Pana, oznacza tego, kto stoi wyżej w autorytecie. To jest słowo hebrajskie, dlatego ono w Nowym Testamencie, które jest spisane w języku greckim, nie zostało w niektórych momentach przetłumaczone. Czasami jest słowo greckie, nauczyciel, ale w niektórych miejscach zostało to znaczenie hebrajskie tego słowa. Jezus, kiedy uczył, to mówił: nie nazywajcie innych swoimi nauczycielami, bo jest tylko jeden nauczyciel i ja nim jestem. Natomiast ludzie, którzy przychodzili do Jezusa, rozpoznawali w nim po prostu rabbiego, tak jak po prostu było ich całe mnóstwo w całej historii Izraela. I do dzisiaj mamy rabbich, czyli ludzi, którzy są obdarzeni autorytetem szczególnym w wykładaniu słowa i przekazywania mądrości życiowej. Więc przychodzono do niego i mówiono do niego po prostu rabbi, nauczycielu. I jego uczniowie też nazywali go rabbi. Natomiast dwa razy w Nowym Testamencie, raz w Ewangelii Jana 20:16 i drugi raz w Ewangelii Marka 10:51, przychodzą do niego i mówią do niego rabuni, nie rabbi. I to jest trochę taka podobna sytuacja, jak wiele razy mamy w Nowym Testamencie słowo ojciec, Bóg ojciec, po prostu ze słowa greckiego ojciec, ale są szczególne wypadki, kiedy jest tam powiedziane Abba. I my już wiemy, że to Abba ma swój taki wymiar. Wiesz, ja dzisiaj mówię do mojej mamy mamo, ale jak byłem mały i moja więź była inna, bardziej emocjonalna, byłem w większej zależności, mówiłem do niej mamusiu. To samo z tatą. Kiedy już byłem dorosłym człowiekiem, mówiłem do taty tato. Nie mówiłem do niego tatusiu, bo mi się wydawało, że to jest śmieszne, że to jest takie za bardzo emocjonalne. Natomiast kiedy byłem mały, zawsze mówiłem tatusiu, nie mówiłem inaczej. I tu jest podobna zależność w słowie. Jest ojciec, Bóg ojciec. To jest bardzo ważne słowo. Ono też ma kontekst emocjonalny. Nie jest to, jak czasami ludzie mówią, że ojciec to jest nieemocjonalne, a tatuś to jest emocjonalne. Nie. Jedno i drugie jest bardzo emocjonalne i ma wysoką rangę. Natomiast jest coś szczególnego, kiedy się mówi do Boga tatusiu. Kiedy zwraca się do niego w taki sposób po prostu, że w samej już nazwie i zwrocie są pewne emocje, tak? Wiecie, my czasami używamy tego opacznie w drugą stronę. Jak chcemy komuś pokazać, że jesteśmy nad nim, to zdrobniamy jego imię i mówimy Mareczku, Kasiuniu. Czasami tak ludzie do mnie przychodzą i mówią Mareczku i ja już wiem, że będą chcieli nacisnąć i coś swojego uzyskać. Więc mamy, wiecie, ale to wszystko jest w komunikacji, ma znaczenie. Natomiast w odniesieniu do Boga to też ma znaczenie. Więc jest Abba, ale dzisiaj już nie będę mówił o Abbie tatusiu, bo tu jest mowa o Jezusie. I wiesz, kiedy Maria zobaczyła go i kiedy on do niej przemówił po imieniu, to ona się odwróciła i powiedziała do niego rabuni. Co było zwrotem takim, wiesz, nie, w ogóle nie ma słowa, żeby to dobrze przetłumaczyć w języku polskim, ponieważ my nie mamy emocjonalnego stosunku do naszych belfrów. Mój kolega, którego pytałem, który jest znawcą greki i hebrajskiego, mi powiedział, wiesz co, najlepsze słowo to chyba by było belfruniu. Czyli po prostu, wiesz, no, umiłowany nauczycielu, tak? Mój wybrany nauczycielu, tak? I to było to słowo, kiedy ona się do niego zwróciła, rabbuni. To było słowo pełne miłości i po prostu, wiesz, ona odetchnęła, widząc go żywego po zmartwychwstaniu. I wiesz, kiedy to czytałem, to do mnie powiedział: Marek, nauczanie jest ważne, ale ważniejszy jest nauczyciel. I wiecie, w naszym życiu z Bogiem możesz rozważać, rozkminiać teorie, tematy, mądrości życiowe. To wszystko są ważne rzeczy. Bóg nas powołuje do mądrości, nie do głupoty. Z Jego słowa mówi: za wszystko, co masz, nabywaj mądrości, nabywaj rozumu. Ale w tym samym momencie nie ma mądrości w tym świecie, ani nie ma mądrości w niebie, której On nie byłby źródłem. On jest źródłem. I wiecie, wczoraj miałem takie wydarzenie nadprzyrodzone. Pobiegałem sobie rano, potem byliśmy na zakupach, trochę ogarnęliśmy dom po urlopie, wróciliśmy późno wieczorem w piątek. I byłem trochę zmęczony i mówię, szabacik, to sobie można pozwolić, sobie zrobię drzemkę. Iza mówi: Marek, nie śpi, za 5 minut obiad. Ja mówię, słuchaj, 5 minut nawet wystarczy. I przyłożyłem głowę do poduszki i coś nadprzyrodzonego, bo śniło mi się w ciągu tych 5 minut, że mówię kwa, 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 kwa. I po prostu Iza nagle woła: Marek, obiad! A ja tak jeszcze z tym kwa, kwa, budzę się, co jest grane? I słuchajcie, zaraz zjadłem obiad, ale sobie zapisałem zaraz sprawdzić kwa w Biblii. I słuchajcie, najpierw szukałem kaczek. Wpisałem w konkordancie we wszystkie tych 20 kilka polskich tłumaczeń. W wpisałem słowo kaczka, kaczki, kacz, kątka, nic nie ma, zero. Mówię, co jest? No ale jest taka możliwość w konkordancji internetowej, żeby wpisać trzy pierwsze litery i gwiazdka i on wtedy wszystkie szuka słowa zaczynające się na kwa. I słuchajcie, wyskakują dwa. Kwadrat, jedno, które tak naprawdę w Biblii oznacza sześcian, ołtarz był sześciokątny, Nowy Jeruzalem wstępujący od Boga jest właśnie w takiej formie, dlatego tylko kąty proste i tylko kwadraty. A to już, przepraszam, to taki żarcik mój. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, o co chodzi. W każdym razie, ale Janek Drusz mówi, że symetria jest dla głupców. Ale to więc to i ludzi bez wyobraźni. Więc, no dobrze, okej, wracamy do tematu. Więc zostawiłem ten ołtarz, ale drugie słowo, które mnie uderzyło, to był kwas. Kwas. Kwas chlebowy. I słuchajcie, i w Nowym Testamencie są dwa słowa i jak tylko zacząłem czytać, już wiedziałem, co Bóg chciał do mnie powiedzieć przez sen. I to ma związek z tym szukaniem nauczyciela, nie nauczania. I tu przeczytam wam taki dłuższy fragment i zaraz go skomentujemy. I podam wam wiele przykładów z naszego życia na dzisiaj, z czym my się zmagamy w naszej walce duchowej, co jest atakiem na nasze życie. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, 12 werset. Potem przeskoczymy jeszcze do Marka 8, bo to jest dokładnie to samo wydarzenie. Jezus nakarmił tłumy chlebem. Rozmnożył chleb, rozmnożył rybę, nakarmił tłumy. A potem wydarza się to, co tu jest napisane, co za chwilę przeczytamy o kwasie faryzeuszów i saduceuszów. A potem, po tym wydarzeniu, Piotr doświadcza objawienia, że Jezus jest Zbawicielem, że Jezus jest Mesjaszem, że jest jedyną drogą. Więc zwróćcie uwagę na tą sekwencję. Najpierw nakarmienie fizycznie ludzi, żeby pokazać, że Jezus jest tym, że Bóg jest tym, który jest jedynie w stanie nakarmić, rozmnożyć chleb. Potem jest konfrontacja między Jezusem a jego uczniami. No, on zwraca im uwagę na fałszywy chleb, fałszywy pokarm, fałszywy kwas, a potem przychodzi objawienie, że on jest pokarmem, chlebem, że on jest jedynym Zbawicielem i Mesjaszem. I teraz weźmiemy ten fragment środkowy tej sekwencji. Ewangelia Mateusza 16 od 1. Podeszli do niego faryzeusze i saduceusze i chcieli go wystawić na próbę. Dlatego prosili, by w ich obecności dokonał jakiegoś znaku świadczącego o tym, że ma moc pochodzącą z nieba. Jezus zaś odpowiedział, gdy nastaje wieczór, mówicie, będzie pochmurny dzień, bo niebo się czerwieni. Rano mówicie, zanosi się na deszcz i niebo się czerwieni i robi się pochmurno. Z jednej więc strony potraficie wyciągać wnioski z wyglądu nieba i z drugiej nie umiecie pojąć znaków czasu. Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, lecz znak nie będzie mu dany poza znakiem Jonasza. I z tym ich zostawił i odszedł. Przed przeprawą na drugą stronę jeziora uczniowie zapomnieli zabrać ze sobą chleb. Jezus właśnie mówił, uważajcie, strzeżcie się za kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Im zaś nie dawało spokoju to, że nie mają chleba. Jezus przejrzał ich myśli. Małowierni, powiedział, dlaczego myślicie o chlebie? Czy jeszcze tego nie dostrzegacie? Przypomnijcie sobie tych 5 chlebów i 5 tysięcy ludzi, ile koszów zebraliście. Albo tych 7 chlebów i 4 tysiące ludzi, ile koszów zebraliście? Jak to? Jeszcze nie rozumiecie, co mówią o chlebie? Strzeżcie się za kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie chodziło mu o to, by wystrzegali się kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów. Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela odpowiedzieli, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza i innego za proroku. Wówczas Jezus zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I teraz wiecie, kiedy się przebudziłem i kiedy zobaczyłem, zwróciłem uwagę na te słowa o faryzeuszach i saduceuszach, to zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. Oni też, wiecie, też jeszcze rozważali kwestię, bo w religii żydowskiej szczególnym posiłkiem w roku była Pascha, gdzie jadło się chleb niezakwaszony, pszenny, czysty, przaśny, tak? Bez żadnego zakwasu. Trzeba było uprzątnąć dom, żeby nie było żadnego kwasu, żeby nic się nie zepsuło, żeby nie było żadnego zalążka. Więc oni też w tych kategoriach rozważali to, co prawdopodobnie, tak? Jakiego kwasu chlebowego mają się strzec, tak? Bo to jest ważne, bo to w Torze były te przepisy. Ale Jezus im mówi, nie, w ogóle nie chodzi o pokarm naturalny. Pamiętajcie, jestem zaopatrzycielem dla wszystkich, ja jestem chlebem, ja rozmnażam, już dwukrotnie dokonałem potężnego cudu. Ja wam mówię, żebyście strzegli się kwasu, który jest w faryzeuszach i w sadyceuszach. A wcześniej to dotyczyło dlatego, że właśnie faryzeusze i sadyceusze byli tymi, którzy domagali się znaku od Niego, żeby potwierdzić swoją wiarę. I wiecie, ja myślę, że Bóg do nas mówi teraz i nas ostrzega, żebyśmy my zwrócili na to uwagę. My często mówimy tak, okej, faryzeusze i sadyceusze reprezentują religię. Ludzi religijnych, którzy przymuszają innych do swoich celów, mącą, sprawują kontrolę. Ale Pan Jezus nie powiedział im, strzeżcie się faryzeuszów i sadyceuszów. Jezus w ogóle rzadko ostrzega przed człowiekiem innym, bo raczej posyła nas do innych ludzi, a nie ostrzega przed innymi ludźmi. On mówi, żebyśmy byli nadzieją dla innych ludzi, a nie strzegli się jakichś ludzi. On mówi do nas, żebyśmy strzegli się kwasu faryzeuszów, bo faryzeusze w jakiś sposób zawsze będą na zewnątrz, jeżeli my będziemy szukać Boga. Natomiast kwas faryzeuszów może być pomiędzy nami. Czyli to, co dzieje się z naszymi sercami. I powiem wam, że to, co ja, o czym ja myślę, kiedy myślę o religii, to myślę, że religia zawsze bije się o to, jak wierzyć, jak nie wierzyć, co jest prawdziwą doktryną, co jest fałszywą doktryną i też o praktyki, jakie praktyki religijne są właściwe, jakie są niewłaściwe. I właściwie w tych trzech rzeczach zawiera się istota religii. Władza, kontrola, kto ma rację, kto nie ma racji, w doktrynie, w poznaniu, w objawieniu, w praktykach religijnych, właściwych, niewłaściwych formach pobożności. I o to idzie gra. Jak spotykasz się z człowiekiem i mu wyznasz, że nie jesteś katolikiem, to on właśnie z tej dziedziny będzie cię przepytywał. Z dziedziny różnic, kto ma rację, kto nie ma. I teraz wiecie, Jezus mówi, strzeżcie się kwasu faryzeuszu. Wiecie, faryzeusze i sadyceusze to były takie dwa stronnictwa żydowskie, które miały swój początek w pewnym duchowym przebudzeniu i szukaniu Bożych rzeczy, ale ostatecznie po tym, kiedy utwierdziły i okrzepły w swojej doktrynie, stały się takimi warowniami walczącymi o swoje racje. Jedni i drudzy byli Żydami, jedni i drudzy uczęszczali do świątyni, jedni i drudzy mieli udział w Radzie Najwyższej i byli jedni i drudzy byli kapłanami. Ale mieli swoją wiarę i tłukli się ze sobą nawzajem. Nawet widzimy takie sytuacje, że jedni przychodzą do Jezusa, żeby znaleźć argumenty na tych drugich. Faryzeusze szukają argumentów na sadyceuszów, sadyceusze na faryzeuszów, a propos zmartwychwstania to dotyczy albo aniołów, bo jedni wierzą w zmartwychwstanie, drudzy nie wierzą, jedni wierzą w anioły, drudzy nie wierzą, więc Jezusa próbują też wrobić w to, żeby rozegrać swoje sprawy między sobą. Gdzie Jezus po pierwsze zawsze odchodzi w pełnym pokoju od nich. Jakiś czas temu, chyba z rok temu, Łukasz Wiazowski powiedział bardzo fajne słowo tutaj w drodze, kiedy ciebie pytają, to co wybierasz? Jesteś za tym czy za tym? To możesz być zupełnie pełny pokoju i możesz nie udzielać żadnej odpowiedzi. Nie możesz ulegać tego rodzaju terrorowi. Bo człowiek może myśleć, że są dwie drogi, a Bóg wie, ile jest dróg i może być jeszcze 10. Dzień tej konferencji Surprise miałem takie dziwne przeżycie, bo Surprise miał słowo na konferencji dla pastorów i mówił o głosach, które mamy w naszym życiu. No i tak zaczął im. No i jest głos Boży, zaczął. No. Później mówi, są głosy naszego ciała, później tam demonów. I ja tak sobie tak robiłem notatkę i mówię, tak, dojdzie do 4-5, to się lista skończy. A on z 15 wymienił różnych rzeczy, które w naszym życiu przemawiają i są głosami. To było takie bardzo fajne. Sobie myślę, wow, to jest niesamowite, że my często tak chcemy po prostu, wiesz, powiedz mi jak jest! Już to żartowałem sobie. Jak jest, to tylko wie Max Kolonko. I po prostu i inni faryzeusze i sadyceusze. Wiesz, więc do Jezusa w ten sposób podchodzono. Jezus po pierwsze nigdy im nie udzielał odpowiedzi. Bo on wiedział, że to w ogóle nie o to chodzi, żeby się dać wrobić. Jezus bał się tego kwasu faryzeuszów. ale też ostrzegał swoich uczniów przed tym kwasem. Gdzie bardzo ciekawa rzecz jest, że chrześcijaństwo bardzo szybko nabawiło się, już w drugim wieku już się nabawiło tej choroby kwasu faryzeuszów. Historia Kościoła i Izraela po przyjściu Jezusa jest bardzo znamienna. Wiecie, dopóki Jezus nie przyszedł, Żydzi nie wykluczali jedni drugich ze swojego grona. Faryzeusze, Sadduceusze siedzieli w Jerozolimie, mieli swoje szkoły, ale nikt z nich nie odważył się nazwać drugiego stronnictwa, że oni nie są Żydami. Faryzeusze nie mówili o Sadduceuszach, że nie są Żydami, ani Sadduceusze o Faryzeuszach. Nie było takiego patentu. Niektórzy Heroda uważali jako syna poganki za po prostu za mieszańca i że nie jest do końca Żydem, ale jak im zbudował świątynię, prawda? I kiedy Jezusa trzeba było krzyczeć, to mówili, że królem Żydów jest po prostu Herod, tak? Więc słuchajcie, więc to jest bardzo ciekawe. Natomiast po przyjściu Jezusa coś się zaczyna knocić. I widzimy już w pierwszych listach ojców Kościoła w drugim wieku rozkminy, kto jest, a kto nie jest bratem, nie na podstawie owoców ducha, charakteru, świadectwa o nawróceniu, tylko kto jak wyznaje i jak wierzy. Sprawy zaczynają się dyskusji odnośnie chrztu, uczestnictwa we wspólnocie, przyjmowania wieczerzy. Sprawa zaczyna się rozszerzać na kwestie Trójcy, natchnienia, pochodzenia Ojca od Syna, Syna od Ojca, od Ducha Świętego. I wiesz, jak czytamy te dokumenty dzisiaj z perspektywy lat, drugi, trzeci wiek, to jesteśmy zgorszeni, w jak oni ordynarny, jednoznaczny sposób wykluczali jednych, drugich z Kościoła, nie na podstawie owoców, bliskości poznania Pana, czy grzechu. Grzech to była tam mało ważna sprawa. Ale po prostu prawo wierności i trzymania się doktryny. I wiecie, ja osobiście wierzę, że to był właśnie ten kwas faryzeuszy i sadduceuszy, przed którym ostrzegał Jezus, żeby on nie miał miejsca. W dziejach apostolskich mamy proroków i apostołów, czyli mamy tych, którzy przemawiają z objawienia, i apostołów, którzy są pionierami, posłańcami bożymi, a już w drugim wieku mamy biskupów i prezbiterów. I już na przykład nie wolno zrobić wieczerzy pańskiej, jeżeli nie ma biskupa w danym miejscu. Już zaczynają się systemy, które próbują, wiesz, ogarniać temat i kontrolować. Oczywiście nie możemy mieć najmniejszej pogardy, bo o tym będzie końcówka być może tego słowa, wobec historii Kościoła i ich, bo musimy wiedzieć, w jakich warunkach oni żyli. Nie mieli nic pisanego Nowego Testamentu, nie było internetu, nie mieli swoich Biblii. Byli bardzo prześladowani, przeganiani. Ich to, co zdołali zapisać, było palone i niszczone. Więc wiecie, to była bardzo, bardzo trudna sytuacja, w której oni się znaleźli. Przechodzili próbę krwi. Byli chrzczeni chrztem krwi, o którym Jezus mówił wcześniej, że będą ochrzczeni. Więc były przyczyny, dla którego tak się działo. Natomiast wydarzyły się też rzeczy niewłaściwe. I wiecie, jak ktoś powiedział, w tym samym czasie powstaje to, co dzisiaj nazywamy judaizmem rabinicznym, gdzie po zburzeniu świątyni Żydzi są zaniepokojeni tym, że nie mają tego miejsca centralnego, które ich do tej pory jednoczyło, i muszą mieć jakieś zastępcze ciało, jakąś formę, która ich będzie jednoczyła. I jest taki słynny, to się nazywa Sobór w Jamne, to taki pomieszanie tego chrześcijańskiego słownictwa do wydarzenia wśród rabinów, gdzie oni po zburzeniu świątyni spotykają się i zaczynają decydować o tym, jak dalej będzie wyglądało życie Żydów. I powstają właśnie ta cała kodyfikacja i zatwierdzenie, i odwoływanie się do starszych, i to całe orzecznictwo ma tam swój początek. I Dan Gruber, z którym rozmawiałem na ten temat, rabin mesjański, Żyd, wierzący, on mówi, że jest bardzo wiele paralel widzi w powstaniu katolicyzmu, który się formalizuje, krzepnie, buduje doktrynę i strukturę w oparciu o siłę Rzymu, i w tym samym momencie jakby odbicie lustrzane judaizmu rabinicznego, dla którego orzecznictwo starszych Izraela, starszych rabinów, staje się ważniejsze ponad nawet Torę spisaną, chociaż oni nigdy tak nie twierdzą, mówią, że to jest całość, to co jest tradycją ustną, a to co jest tradycją spisaną. I Żydowi tak naprawdę nie wolno czytać Biblii bez komentarza rabinicznego. I jeżeli znajdziecie tłumaczenie przeprowadzone, nawet czytałem ostatnio takie opracowanie, tłumaczenie przeprowadzone przez Żyda, kiedy on nie zamieszcza komentarzy rabinicznych, nie jest uważane za tłumaczenie żydowskie. Jest po prostu tłumaczeniem językowym, lingwistycznym, ale nie jest to dla nich ważne. Przepraszam, wchodzę w jakieś po prostu... Skręcam w moje hobby wszystkie, które chcę, żeby też było waszym hobby. Okej, okay, wracam do tematu. W każdym razie widzimy to, że ten kwas faryzeuszów i sadduceuszów, wiecie, on zaczyna po prostu penetrować Kościół już w pierwszych wiekach. Ale teraz, słuchajcie, wracamy do nas. Dlaczego mi się to kwa-kwa śniło? I dlaczego wierzę, że to jest po prostu, ma znaczenie ten kwas dla nas? Wiecie, my dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie się mówi, że źródłem władzy, źródłem autorytetu jest informacja. Wiecie, to różnie bywało. Kiedyś chrześcijanie byli prześladowani fizycznie, byli mordowani. Potem byli ekonomicznie prześladowani, bo byli przeganiani, tak? Jacyś kwakrzy musieli wyjechać do Stanów, z Anglii, czy tam z Niderlandów. Burowie musieli wyjechać do Afryki Południowej. Były całe przemieszanie narodów. Jeżeli się chciał być protestantem, trzeba być pod protektoratem tego księcia. Trzeba było się przeprowadzać. Bracia morawscy wyprowadzają się do Saksonii. Powstaje Herrgut. Więc najpierw były prześladowania krwi, później były prześladowania ekonomiczne, geograficzne. A teraz to, co mówią mężowie Boży, teraz żyjemy w opresji umysłu. Że chrześcijanie to prześladowanie, które największe przeżywają, to przeżywają na swój umysł. Jak myśleć, jak wierzyć, jak się opowiedzieć, jak ogarnąć swoje życie, co myśleć o swoim życiu. Więc dzisiaj demony atakują nam głowy bardziej niż naszą ekonomię, nasze geograficzne miejsce życia, czy też fizycznie, chociaż te prześladowania się przenikają na całym świecie. Natomiast w świecie zachodnim, w którym my żyjemy, to największa walka idzie o umysł. I teraz wiecie, jeżeli my nie rozpoznamy tego, że dla nas rozwiązaniem nie jest pójściem za nauczycielem, tylko za nauczaniem, to my już jesteśmy zwiedzeni. My już jesteśmy w poważnych tarapatach. Zaczynamy się ze sobą kłócić, wtedy wróg może przyjść i natychmiast nas poróżnić pod byle pretekstem, nie dlatego, że o tych rzeczach nie możemy rozmawiać, bo możemy, ale dlatego, że my dla tych rzeczy ustanowiliśmy wysoki autorytet. Więc sprawa rozstrzyga się w sercu. Co jest dla ciebie ważniejsze? Rabuni, Mesjasz, Zbawiciel całego świata, osoba Jezusa Chrystusa, który jest jedynym ratunkiem, odpowiedzią, wypełnieniem proroctw, drogą do Ojca, który trzyma klucze Dawida, którego po prostu jak otworzy, to nikt nie zamknie? Czy czystość doktryny, nauczania, wiedza? Jeżeli, i to jest pytanie do twojego serca, bo jeżeli w twoim sercu lęk przed tym, że będziesz zwiedziony, że nie będziesz właściwie wierzył, nie będziesz właściwie rozumiał, jest wysoko podniesiony, to już jesteś w miejscu bardzo niebezpiecznym, bo jesteś narażony na kwas faryzeuszów i sadduceuszów, na intelektualną rozkminę i bicie się o argumenty. Choć taką ilustracją dla mnie jest to, rozmawiałem z pewnym pastorem, który dowiedział się, że część ludzi w jego kościele angażuje się w taką grupę dyskusyjną zamkniętą na jakimś komunikatorze, która po prostu badała współczesne zwiedzenia w chrześcijaństwie. I po prostu i tak naprawdę nie był tym zainteresowany, ale że część jego osób tam w tego kościoła była w tej grupie, to postanowił, żeby go też dopisali do tej grupy. Żeby tak mógł się zorientować. I mówi, że na początku tylko sobie to czytał, no i pewne rzeczy były interesujące. Mówi, że miał okazję obejrzeć na YouTubie rzeczy, do których by nigdy prawdopodobnie nie dotarł. Dowiedział się o różnych ludziach, których miał osobisty kontakt, nawet z nimi rękę im podawał, więc to go troszkę tak zastanowiło. Ale im dłużej tam był w tej grupie, tym bardziej dochodził do wniosku, że to jest kompletnie bezużyteczne, że to do nikąd nie prowadzi. W końcu doszedł do takiego miejsca, że powiedział, że on się wypisuje z tej grupy i w pożegnalnym poście, kiedy rezygnował, napisał uczestnikom, że jest bardzo zaniepokojony, ponieważ widzi, że autorytet poznania jest tam wyniesiony ponad osobę Boga i ponad prowadzenie Ducha Świętego. Bo wszystko spróbuje się sprowadzić do tego, jak rzeczy powinny wyglądać, jak czynić, jak tylko ktoś coś robi w kościele inaczej, a tego nie ma w Biblii, to prawdopodobnie jest zwiedziony i nie widzi niuansów, ponieważ nie jest poddany osobie, która jest źródłem miłości i osobie, która jest w stanie współcześnie w tych czasach zadziałać inaczej niż działała 100 lat temu. Więc się wypisał skreślił. Natomiast mówi, że było dla niego bardzo ciekawe to, że natychmiast następnego dnia jedna z osób, która była aktywna na tej grupie, napisała do niego osobisty list i napisała tak. To, że jestem w tej grupie, wynika z tego, że całe życie szukam Boga i Go nie znalazłam. Więc pozostaje mi szukanie prawdy poprzez szukanie Go prawdy w piśmie, w argumentach, w doktrynach, w poszerzaniu tej bazy moich danych. Wiecie, i to jest myślę clue. To jest właśnie clue tematu. Jeżeli nie masz osobistej, żywej, płynącej więzi z osobą Jezusa Chrystusa, a wynosisz autorytet argumentów wysoko, na biblijne i niebiblijne, to już samo to ustanowienie litery jako istoty sprawy będzie źródłem zwiedzenia i nieszczęścia w twoim życiu. I musisz na to zwrócić uwagę, musisz na to patrzeć. Ale też chciałem wam powiedzieć tu przy okazji, że tutaj Jezus, do niego przychodzą i zwracają się o znak. Tak więc pytają go o doktryny, jak należy, co nie należy i tak dalej. Jezus po prostu jest umęczony tym dialogiem z nimi, ale też proszą go, żeby mu dali znak. Widzicie, bardzo ciekawe jest, bo nawet w filmie, jakbyście macie ochotę kiedyś sobie obejrzeć współcześnie na ciekawy serial na Netflixie Mesjasz, taki trochę new age, niepokojący, taki trochę podszyty dwuznacznością, ale bardzo, bardzo poszerzający myślenie. Mnie ten film akurat bardzo zainteresował. Czekam na drugą część, co się okaże. Prawdopodobnie druga część już nie będzie taka dobra jak pierwsza. Tam też takie wiele elementów takich podobień z życia Jezusa tam jest. Właśnie ten element, który tutaj jest. Daj nam znak, pokaż nam znak. Wiesz, ludzie przez wszystkie epoki myśleli, że jeżeli Bóg jest wszechmogący, to dla Niego pstryknąć i po sprawie, więc dlaczego tego nie robi? Dlaczego On nie przyjdzie i nie powie po prostu pstryk? Jezus mówi, nie będzie żadnego pstryk. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niektórzy być może z was zgodzili się już z tym, że niewiedza, niepoznanie i doktryna, ale żywy Bóg, ale jeszcze nie zastanowili się nad tym, że być może drugi rów po tej przeciwnej to jest budowanie autorytetu na moim osobistym doświadczeniu. Powiem wam, to jest taki sam kanał. Bo Bóg jest Bogiem bez względu na to, czy coś przeżyłeś, czy nie. Lub czy coś poszło po twojej myśli, czy nie. Jeżeli Bóg mnie uzdrowił, to On jest uzdrowicielem. Jak mnie nie uzdrowił, to po prostu nie jest uzdrowicielem. Bez sensu. Do Jezusa przychodzili i całe życie Go tym piętnowali. Daj znak, uzdrów, aż do momentu Jego śmierci, gdzie Mu kazano, żeby sam sobie poradził i zszedł z krzyża. Jezus powiedział, nie będzie żadnych fikiniki. Bo tu chodzi o wasze serca, a nie o po prostu karuzelę. Będzie tylko jeden znak wam dany, znak Jonasza. Że martwy człowiek po 3 dniach będzie wzbudzony z martwych. I to im powiedział. Wiecie, my musimy zwracać na to uwagę. Bo ludzie sobie myślą tak. Prawdziwe cuda, fałszywe cuda. Wiecie, co mówi Biblia? Biblia mówi, że w czasach ostatecznych bestia, fałszywy prorok, antychryst i tak dalej, już nie chcę wchodzić w całą eschatologię, jest tam powiedziane, że on będzie żył prawdziwe cuda. Tak w Biblii jest napisane. Będzie czynił prawdziwe cuda. Dzisiaj poszukiwacze herezji mówią sobie tak, cuda dzieją się na prawdziwe i fałszywe. Fałszywe nie wierzymy. Aha, czyli wierzycie w prawdziwe? No to uważajcie. Bo u końca czasów te prawdziwe będą źródłem zwiedzy. Jeżeli będzie czyniła to osoba bezbożna, posiadająca ukryty cel, żeby zwieść wybranych. Przy pomocy prawdziwych cudów. Więc wiesz, to jest bardzo ciekawe, jak czytamy ten tekst. Jezus mówi, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów i mówi nam o tym, żebyśmy porzucili chorą argumentację lub może argumentację to nie, bo Bóg cały czas chce, żebyśmy byli osobami myślącymi, czytającymi książki, rozważającymi kwestie, dochodzącymi do wyższego poziomu objawienia, poznania i zrozumienia rzeczy. Ale wiara jest czynna w miłości. I w osobie Jezusa Chrystusa jest każda odpowiedź, ale z drugiej strony, żebyśmy nie szli w tą stronę. I teraz słuchajcie, natomiast drugi fragment, który dokładnie tego samego dotyczy, tej sama historia jest, w Ewangelii Marka jest to trochę inaczej opisane, też wam to przeczytam. Marka 8:15. też jest o kwasie i też tylko trochę w inny sposób. On tymczasem zaczął ich przestrzegać. Uważajcie, strzeżcie się za kwasu faryzeuszów i za kwasu Heroda. To jest zmiana. Ta sama historia, Marek ją odpisuje trochę inaczej, Mateusz troszkę inaczej. Być może Pan Jezus powiedział, strzeżcie się kwasu. Faryzeuszów, Sadyceuszów, Heroda i nie wiem, kogo tam jeszcze dodał. Ja proszę, tutaj jest zapisane faryzeuszów i Heroda. Te słowa przypomniały im o chlebie, żałowali, że go nie mają. Jezus to zauważył i powiedział, dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Jeszcze do was nie dociera i nie rozumiecie? I teraz uwaga. Czy wasze serca są z kamienia? Macie oczy i nie widzicie? Macie uszy i nie słyszycie? I nie pamiętacie? Gdy rozdzieliłem tych 5 chlebów dla 5000, ile koszy napełniliście pozostałymi kawałkami? 12 odpowiedzieli. A gdy te 7 chlebów dla 4000, ile koszy zebraliście? Odpowiedzieli 7. Zapytał więc, jeszcze nie rozumiecie? Tak przebyli do Betsaidy. Wówczas przyprowadzili mu niewidomego i prosili go, aby go dotknął. On zaś wziął go za rękę, wyprowadził poza wieś, splunął mu w oczy, położył na niego ręce i zapytał, czy widzisz coś? Ten zaś, ponieważ odzyskał wzrok, powiedział, dostrzegłem ludzi, widzę jak chodzą, przypominają mi drzewa. Wtedy Jezus znów nałożył ręce na jego oczy, a on przejrzał i wrócił do zdrowia, zaczął widzieć wszystko bardzo wyraźnie. Znowu kilka rzeczy. Tam było o religii. Teraz chcę skręcić trochę w stronę kwasu Heroda. Dzisiaj chrześcijan ten temat niesamowicie elektryzuje. Wiecie, kwas faryzeuszów to był kwas religii. Kwas Heroda to jest kwas polityki i władzy. My myślimy, że władza to jest jakaś taka kwestia, którą możemy sprowadzić do jednego fragmentu z listu apostoła Pawła do pierwszego Tymoteusza, że żeby modlić się o rządzących i do innego fragmentu, że wszelka władza jest od Boga i myślimy, że można wszystko zamknąć. Bardzo ciekawe, Jezus ostrzega przed kwasem Heroda. Czyli przed dawaniem naszej duszy przestrzeni do argumentacji o prawdę i fałsz w dziedzinie systemu tego świata i sprawowania władzy. Czy chrześcijanie powinni mieć opinię, co jest dobre, co jest złe? Oczywiście. Wiecie, ale sprawa jest głębsza. Sam Herod już był bardzo ciekawym człowiekiem. Był Żydem, był królem żydowskim. Zbudował im świątynię. To było bardzo ważne. Ale w tym samym czasie w Dziejach Apostolskich czytamy, nie wiem, bo tam było 3 Herodów pod rząd, bo był dziadek, ojciec i syn, już nie wiem, który, nie chcę teraz rozkwitać, ale w każdym razie jest ich Antypas. Skończył życie w ten sposób, że kiedy ludzie mówili, to sam Bóg przemówił, to on temu nie zaprzeczył. Jest powiedziane, że to spowodowało jego śmierć, ponieważ po prostu nie zaprzeczył temu, co ludzie twierdzili na jego temat. Wiecie, dzisiaj ludzie patrzą na politykę i myślą sobie tak, co tu jest z Boga, a co tu nie jest z Boga. A Jezus mówi, wy się strzeżcie kwasu Heroda. Bo nasza opinia na ten temat, że ten rządzący, on wierzy w Boga, to jest dobry, no to mamy Heroda. Ale mogą być też inne opinie. Mogą być w drugą stronę, przeciwną i powiedzą, o, ten nie wierzy w Boga i zaprzecza Bogu, ale ma te wartości takie biblijne, miłość, tolerancję i on tak po prostu chce dobrze dla wszystkich. To potwierdza mi w moim sercu, że to on chyba jest od Boga. Taki sam kanał. Słuchajcie, my nie wiemy, czym ci ludzie, którzy są na górze, się kierują i jakim zwierzchnościom podlegają. Wiecie, prawda jest taka, że każda zwierzchność ziemska sprawująca władzę ma swoje odbicie w zwierzchnościach w niebie. Więc jaka by władza nie była, ona jest w jakimś konflikcie duchowym i teraz pytanie jest, na ile temu konfliktowi ulega i przegrywa, a na ile nim wygrywa. Jeżeli rządzący buduje na nieprzebaczeniu, na frustracji, to już wiemy, że gdzieś ponosi stratę. Może w jakiejś dziedzinie wygrywa, ale w jakiejś ponosi stratę. Ale kto będzie o tym wiedział? Ten, kto strzegąc się kwasu Heroda, ma otwarte oczy i uszy i daje dostęp królowi światła do swojego życia, królowi widzenia, który powoduje, że wzrok jest odzyskany. Ok? Wiesz, sami ludzie też dochodzą do wniosku, a może ani ten, który wierzy w Boga i po prostu, i to on pewnie jest dobry, bo on wierzy w Boga, ani nie ten, który nie wierzy w Boga, bo może chce dobrych rzeczy, ale tam nie wiadomo, o co mu chodzi i z kim się skleić, to może ten trzeci. Kochani, ten trzeci też nie wiadomo. Co my tam wiemy? My wiemy tyle, ile nam powiedziano. Naprawdę. To powiesz, Marek, no teraz to już przegiąłeś. Po prostu 10 maja się zbliża, a ty się wykręcasz i nie chcesz nic powiedzieć. To już jest nie fair. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, 3 lata temu zamknąłem forum, które sam uruchomiłem, o polityce, pozytywnie o polityce. Byłem taki naiwny, że myślałem, że się da. I po 3 miesiącach byłem załamany po prostu tymi dyskusjami. Powiedziałem, koniec, odchodzę od tego. Dzisiaj po tych 3 latach jestem nawet głębiej tego tematu. Powiem wam, generalnie to wierzę tak, że w demokracji liberalnej, w jakiej na jaką my się umówiliśmy w Konstytucji, jest to umowa społeczna, ja ją szanuję i respektuję. Najwyższa umowa społeczna. My się umówiliśmy, to ja wierzę, w takim systemie rządzący są co najwyżej odbiciem kondycji społeczeństwa, które na nich głosuje. I niczym więcej. Naprawdę. Patrzysz na sondaże, na opinie, kto ile ma, to jest dokładne odbicie pragnień, motywacji, serc, pobożności, bezbożności, charakteru, braku charakteru tych, którzy głosują. To są nasi ludzie. Z nas. My ich wybieramy. I ta perspektywa jest taka. I tylko powiem wam, jest jeden motyw, który może to zmienić. Nadprzyrodzone Boże działanie, że znajduje kogoś i kogoś tam umieszcza dla swoich celów.
Jak mam.
I to też nie będzie tak rozpoznane, że wiecie, on nagle po prostu ląduje i po prostu jako pierwszy prezydent Polski, jak prezydent amerykański na Biblię nam przysięgnie. Nie, wcale nie tak. Bo w Biblii widzimy, że Bóg nazywa swoimi sługami pogańskich królów, Cyrusów, faraonów.
Nabuchodonozora.
Po prostu nazywa ich swoimi wybrańcami dla dokonania po prostu swoich celów. I może też być tak, że Bóg po prostu może wybierać bezbożników, żeby oni realizowali Boże cele. I słuchaj, dopiero synowie królestwa, posiadając taki dystans, takie oczy i takie uszy, są w stanie, oddzielając się od tego kwasu faryzeuszów, zajmować się królestwem, które jest ponad każdym niebem w poziomach zwierzchności, którego królestwa i kreowania nie będzie końca. Dopiero wtedy jesteśmy we właściwym miejscu.
Zgadza się.
I cała ta, jak to młodzi mówią, gówna burza może nas obejść i możemy mieć konstruktywny stosunek do tego wszystkiego, co się dzieje. Gdzie taki jest Boży plan. I ja tak wierzę. Oczywiście, też wierzę w takie klimaty, że należy głośno mówić, jeżeli Bóg cię do tego posyła, powołuje i daje ci być głosem. Mamy w historii ludzi, bożych ludzi, chrześcijan, którzy bardzo głośno mówili. Mamy człowieka, który był parlamentarzystą w Wielkiej Brytanii, który doprowadził do zniesienia niewolnictwa. Możecie bardzo fajny film fabularny obejrzeć. On mówił, co Bóg mówi. Bardzo ciekawy, mimo że Biblia nigdzie nie zachęcała do zniesienia niewolnictwa. Wręcz się, można powiedzieć, konstytuowała. To on jednak, będąc, mając wrażliwe serce, wyczuł, że jednak duch tej litery, którą czyta, jest inny. I wolność się należy ludziom. Walczył politycznie i był głosem. Mamy wiele przykładów. Mamy Martina Luthera Kinga. Bonhoeffera, luterańskiego pastora, który sprzeciwiał się nazistom. Mamy wiele przypadków, więc ja nie mówię, że mamy w ogóle nie zabierać głosu, kiedy Bóg nam ten głos daje, żebyśmy wyraźnie mówili i nazywali rzeczy po imieniu. Po prostu to jest odpowiedzialność tych ludzi, którzy tą odpowiedzialność podejmują, tak? My możemy to rozsądzać, mieć do tego dystans, na pewno nie gardzić tymi ludźmi, bo o tym będzie na koniec, jak zdążymy, ale po prostu zwróćmy uwagę, gdzie my jesteśmy. I teraz wiesz, w tym temacie tego kwasu faryzeuszów, to ja myślę, że to jest bardzo ważne dla nas. My, synowie królestwa, zobaczmy, co nami potrząsa. Co nami potrząsa, co nami rządzi. Gdzie prawda jest taka, że każdy z nas ma swoje hobby, które go kręci. I każdy takie ma. Ja jestem Należy do klubu anonimowych pastorów. Po prostu, gdzie bym nie był, w jakim momencie życia, zaraz myślę o kazaniach, głoszeniach, sztach, ewangelizacji i przebudzeniu. I po prostu to się powinno leczyć, no po prostu taka jest prawda. I teraz wiecie, ale my wszyscy, którzy tu jesteśmy, mamy po prostu swoje po prostu kółka zainteresowań. I teraz jest pytanie, żeby się tym kółkom zainteresowań przyjrzeć i zobaczyć, czy te źródełka w duchu są czyste. Czy one w duchu są czyste? Bo one w literze mogą się zgadzać z naszymi opiniami. Ale czy one nie są podminowane kwasem Heroda? Czyli intencją, która stoi za i w efekcie, kiedy my się w tym za głęboko pogrążamy, pozbawia nas rozumu. Wiecie, po czym poznać, że jesteśmy pozbawieni rozumu? Panie, w słowie czytamy: prawdziwa mądrość wstępująca z góry jest pełna dobrego owocu, łagodności, miłości, współczucia, wierności. Czytajcie sobie. Słowo Boże mówi, jeśli myślicie o czymś, to myślcie o tym, co dobre, poczciwe, sprawiedliwe. Są dwa tylko fragmenty z całym katalogiem rzeczy, które możemy powiedzieć, sprawdzić i już będziemy wiedzieli, czy straciliśmy rozum, czy nie. I która zwierzchność w nas wygrała? Jaki kwas w nas wygrał? Więc powiedziałem o dwóch rzeczach. Powiedziałem o kwasie, który jest kwasem religii i od tego się musimy trzymać z daleka. Wiara jest czynna w miłości. Kiedy ostatnio komuś powiedziałeś o Jezusie? Kiedy ostatnio pomogłeś sierocie, wdowie? Kiedy ostatnio poświęciłeś coś dla misji? Dla służby Bogu? Zobacz, czy jesteś w ogóle aktywny. Może jesteś człowiekiem, który uwielbia roztrząsać kwestie. No to słuchaj, musisz po prostu sobie zrobić detoks od tego kwasu. Musisz radykalnie zdecydować, bo jesteś w miejscu zwiedzenia, nawet jak myślisz, że rozszyfrowałeś wszystkich zwiedzionych. Nie masz osobistej relacji z Chrystusem. A druga rzecz, to jest te rzeczy, które nami miotają. I wiecie, współcześnie jest bardzo ciekawie, bo mamy już 10 maja, więc jesteśmy na kolejnej fali wznoszącej emocji. I to na tym się buduje, bo to się buduje na kwasie faryzeuszów. Trzeba czyjąś uwagę przyciągnąć jakimiś ciekawostkami, argumentami, informacjami sprawdzonymi, niesprawdzonymi. I ty musisz pozostawać synem królestwa. Bo twoje królestwo to jest królestwo twojego ojca, które ci nigdy nie będzie odebrane i to jest królestwo, które będzie rządziło wszystkimi narodami. Wiecie, teraz mamy tą historię z koronawirusem. To też jest kolejna rzecz bardzo ciekawa, jaka po prostu panika ludzi otacza i co oni ze sobą potrafią dziwne rzeczy robić. Ola z Jerem są w Wietnamie w tej chwili na wycieczce i wczoraj wyrzucili zdjęcie z jakiegoś baru. Chińczyków nie obsługujemy. To straszne, słuchajcie, to jest koszmar. To wszystko na strachu jedzie, bazuje na strachu, jedzie w Wietnamie. Więc żyjemy w takich czasach bardzo ciekawych, takich różnych rodzajów zadym. I ty musisz po prostu być człowiekiem, który jest po prostu z dala od tego. Dużo myślisz, dużo kombinujesz, dużo rozważasz. A kiedy ostatnio z Jezusem rozmawiałeś? Kiedy do ciebie przemówił? Mi się chociaż kwakwaśniło. No wiesz, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Okej, słuchajcie, no normalnie, nie było mnie 3 tygodnie. Które mamy? Okej, dobrze, mamy jeszcze czas, jest za 15. Dobrze, to były te dwie rzeczy. Teraz ostrzeżenie. I myślę, że to jest bardzo ważne. Ono dotyczy tego, co tutaj powiedziałem, bo tak to dokładnie czytam w pierwszej kolejności, ale posłuchajcie sobie uważnie, raczej z detalami tego, co teraz powiem, bo może ktoś to odniesie do swojego życia. Będziemy też to w czasie wieczerzy, będziemy też się o to modlić, będziemy to ogłaszać. Wczoraj nasza córka się obudziła rano, wstała i mówi, że miała sen. Śniła jej się, że była na jakimś safari czy coś, podróżowali jakimś samochodem i lew podziurawił bak z paliwem i paliwo wyciekało. Tygrys. I musieli co chwilę... Czyli tygrys, nie lew.
Tygrys,
Chciałem pominąć. Jak sobie przygotowywałem, to nie powiem nazwy tego zwierzęcia, żeby po prostu...
Porsche.
W każdym bądź razie po prostu to auto. I teraz słuchajcie, i teraz Oliwka mówi, że w tym śnie ciągle zaklejała plastrami ten bak, a w środku miała przekonanie, tak jakby wewnętrzny głos, że to jest lipa. Że trzeba po prostu ten, żeby to paliwo nie wyciekało, trzeba po prostu ten bak pospawać na nowo. Trwale po prostu te miejsca, w którym ucieka to paliwo, zabezpieczyć. No i tak nam opowiedziała, przyszła i bardzo ciekawa. 2-3 godziny później pojechaliśmy z nią na zakupy. Iza poszła do jednego sklepu, ja zrobiłem turnę po innych sklepach. Wracam do samochodu z środkami, z Izą wracamy. Nie mam kluczyków, nie mogę otworzyć samochodu. Szukam wszystkie kieszenie, nie mam kluczyków. Zniknęły. Dematerializacja. Zostawiłem Izę z środkami i zrobiłem dokładnie turnę po tych sklepach, tak jak szedłem. I na końcu, gdzieś daleko, na chodniku, na środku chodnika leżą moje klucze.
Ja.
A je wziąłem do domu i zaniosłem. Okej, ciekawe, interesujące. Z daleka kliknąłem pilota i za mnie jeszcze nie widziała. I za sobie myśli, o, złodziej już przychodzi po samochód. Ale to byłem ja. No, w każdym razie wróciliśmy do domu i tam sobie... Prawie bym zapomniał. Natomiast to już była druga rzecz, już powinienem zwrócić uwagę. Albo jeszcze trzecia rzecz. Mój syn wrócił od kolegi na rowerze. I nagle w czasie drogi jadąc na rowerze zdaję sobie sprawę, że nie ma swojego telefonu w kieszeni. No i oczywiście, młody człowiek, to słuchajcie, to jest...
To
jest telefonu, daj spokój. Jakby ręki miał, albo głowy zapomniał. Więc się wystraszył, zawrócił i około kilometra w drodze powrotnej na środku chodnika, zupełnie tak jak moje kluczyki, leży telefon. Nic się nie stało, podnosi go i przyjeżdża do domu i opowiadam. Jak już to powiedział, to ja już po prostu byłem cały podelektryzowany. Ja mówię, że Bóg chce nas ostrzec, żebyśmy nie dali się okraść i zastraszyć. Bo też wiecie, takie elementy zgubienia lub zidentyfikowania, że coś nam wycieka, to przede wszystkim powodują w pierwszej kolejności strach. Coś się źle dzieje. Coś. Wiecie, nic się nie działo, bo wszystkie te rzeczy były ocalone, ale strach był. Natomiast też rozważałem to dłużej i tak to pod tym alertem byłem i powiem wam tak, że klucz służy do otwierania. Klucz służy do otwierania, do wchodzenia przez drzwi. Nie wiem, czy do nowych miejsc, czy do skarbca, czy do miejsca odpocznienia, czy do kuchni, czy do sypialni. Nie wiem, co tam otwierasz, czy garaż. Otwierasz nowe rzeczy. Słowo Boże mówi, że Jezus ma klucze Dawida, które mu nie będą odebrane. On otwiera drogę dla nas. Tak? Telefon to są kontakty, informacje, relacje, jakie mamy, które są, mogą być dla nas ważne. Wiesz, ja wierzę, że jako Kościół Bóg nas powołuje do relacji, do więzi ze sobą nawzajem. My jesteśmy po prostu, jesteśmy ciałem. Dzisiejszy świat eksponuje temat indywidualizmu. Nie podoba ci się, zmień sobie znajomych. Sam sobie dasz radę, już nie potrzebujesz męża i żony, możesz sam sobie wychować, jeszcze ci państwo pomoże. I z Kościołem jest dokładnie tak samo. Dopóki jest fajnie, dopóki się karmię, dopóki nie mam wysokiej ceny, to ta relacja może pozostać. Jak temperatura się podnosi, pierwsze, co jest zaatakowane, to relacje i więzi. Powiem wam, że to sobie zdałem sprawę z tego jakiś czas temu, w tym roku już, gdzieś w styczniu, że większość ludzi, którzy w taki gwałtowny sposób opuścili naszą społeczność, nie byli ludzie, którzy byli specjalnie w jakiś sposób zranieni. Największym zranieniem, jakiego doświadczyli, było rozczarowanie w stosunku do oczekiwań, jakie mieli do Kościoła. To jest bardzo ciekawe. To jest trochę tak jak w małżeństwie, że ludzie się poznają, zakochują, myślą, że pasują i później następuje awaria, rozwód, bicie się o dzieci, o majątek i wielkie emocje. Dlaczego? Dlatego są wielkie emocje, ponieważ wielkie emocje były zaangażowane w ich połączenie. Ale te powody, dla których po prostu się rozstają, to nie są tacy, że nagle odkryli Bóg wie co. Po prostu są rozczarowani w stosunku do oczekiwań, jakie mieli. I to ich po prostu wykluczy. Więc wiesz, te relacje, zwróć uwagę na to, bo jeżeli ludzie bliscy tobie nie spełniają twoich oczekiwań, to nie jest ich wina. To nie jest wina, że ludzie nie spełniają twoich oczekiwań. Oni po prostu zawsze tacy byli. Oni się nagle nie zmienili, nagle się nie zapadli. No chyba, że ktoś się nagle zapadł, no to oczywiście. Tylko pytanie jest, czy nawet w takiej sytuacji, czy nie jesteś postawiony po to, żeby w tym momencie być z nim. To jest do rozważenia. Okay? Są relacje, ale też jest paliwo i napęd. Samochód w proroctwach, czy autobusy, czy samochody, czy miejsca, gdzie się ludzie wspólnie przemieszczają, one często mówią o kościele albo o służbie. Też wierzę w to, że powinniśmy być czujni, nie dać sobie odebrać swojego powołania i tych miejsc, tych relacji, do których Bóg nas stawia. I myślę, że to jest ostrzeżenie, że te trzy rzeczy, ten sen Oliwii, to co mi się przydarzyło, to co się mojemu synowi przydarzyło, że to jest ważne i to jest jest w tym jakieś Boże prowadzenie, więc zwróćcie uwagę na to. Będziemy to ogłaszać, będziemy się modlić. Ja osobiście najbardziej w tym wszystkim to odkryłam, to, że to co też było połączone z tym moim objawieniem o Rabbuni, że to osobista relacja z Bogiem jest tym, co ci zabezpiecza i klucze, i relacje, i paliwo, które się nie wyczerpie i zaspawany, niedziurawy zbiornik, nie jest dziurawą cysternę. Okay, bo to jest on. I to jest przede wszystkim. On jest Mesjaszem, on jest Zbawicielem. I w tych fragmentach, które czytaliśmy o tym kwasie faryzeuszów i Heroda, te obydwa fragmenty kończą się tym objawieniem Jezusa jako Mesjasza. Że Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Zbawicielem, Ty jesteś rozwiązaniem. Tak? Ty jesteś naszą miłością, źródłem naszej miłości. Od Ciebie wszystko pochodzi. Ty jesteś naszą ochroną. My nie jesteśmy w stanie sami siebie ochronić, zabezpieczyć poprzez poznanie, przez właściwe rozstrzygnięcia, przez właściwe rozkminy. To nie nasz mózg nas chroni, to Bóg nas chroni.
Amen.
My możemy mieć wyćwiczone nasze zmysły i zdolności poznawcze i rozkminy, ale ostatecznie tym, który nas ocali, to jest Bóg. A nie my sami. My siebie sami nie zbawimy. My siebie sami nie uratujemy. Nasza religia nas nie uratuje. Nasz system wierzeń nas nie uratuje. Nasz kraj nas nie uratuje. Nasza polityka nas nie uratuje. Wiecie, jechaliśmy z Przemkiem do Afryki i czytaliśmy o tym koronawirusie i to się okazuje, że ceny czosnku zaczynają gwałtownie rosnąć, bo chyba 80% czosnku na świecie jest produkowane w Chinach i zawalają się jakieś komunikacyjne, wiecie, szlaki i po prostu czosnek zaczął drożeć. Tak się śmialiśmy, jak mówiłem do Przemka, mówię, Chiny to jest problem, bo to jest po prostu ponad 1,5 miliarda, tak, w tej chwili? Co jakieś po prostu... Ile nam tych Chińczyków jest? 1,4, tak? Coś takiego, ja mówię, to jest problem. I jak człowiek mówi, no zobacz, a gdyby nas te 38 milionów zabrakło? Tak się śmialiśmy. Słuchajcie, nikt tego nie zauważył. Żaden system by nie drgnął na długo. Znaczy, nie dlatego mówię, żeby nas jako nas poniżać, ale żeby zobaczyć, że słuchajcie, naprawdę jesteśmy synami królestwa. I nasze serce i nasze zaangażowanie powinno być o wiele wyżej. Nie chodzi o to, żebyśmy naszą ojczyznę tylko ocalili. Ale tu chodzi o to, żeby nasza ojczyzna stała się źródłem powołań, poznania Boga i błogosławieństwa dla innych narodów. Tu o to chodzi. A my bijemy się o większą rzecz niż o pokój i bezpieczeństwo. Bo będą mówić pokój i bezpieczeństwo i przyjdzie na nich zagłada, jak mówi Słowo Boże. Więc nie bijemy się o swoje, bijemy się o coś więcej, bijemy się o misję, gdzie jesteśmy podłączeni. Dobrze, i teraz już kończąc, to będzie prawdopodobnie oddzielne kazanie, może za tydzień, może za dwa, nie wiem. Ale ostatnią rzecz, którą chciałem Ci powiedzieć, to jest to, żebyś strzegł się pogardy. Pogarda nie jest narzędziem Bożego działania. Pogarda nie jest narzędziem Bożego działania, nie jest z Boga. Nic nie możesz zmienić. Strzeż się pogardy wobec innych ludzi i strzeż się pogardy wobec siebie samego. Każde gardzenie uprzedmiotawia osobę. Wiecie, w służbach specjalnych nie mówi się o wrogach jako o żołnierzach, ich narodowości, o płci. Ci, którzy zarządzają służbami specjalnymi, mówią, że na polu przeciwnika są obiekty. We współcześnie, kiedy kieruje się walką przez satelity, to żołnierze otrzymują komunikat bezpośredni online o obiektach do likwidacji, do otoczenia, do zneutralizowania. W wojsku specjalnie używa się takiego języka. Niemcy, kiedy chcieli prześladować Żydów, to najpierw uczynili ich zwierzętami. Odczłowieczali. To jest zawsze system diabła. No oczywiście nie chcę się poruszać teraz, bo to niewielu z nas dotyczy, temat służb specjalnych albo antysemityzmu, ale wiesz, Jeżeli ty siebie nie traktujesz jako osobę i gardzisz sobą w jakikolwiek sposób, to Duch Święty nie może ciebie używać. Miałem niesamowite objawienie na ten temat, kiedy byłem teraz w Afryce. Bóg do mnie osobiście mówił, że nie jestem narzędziem do realizacji Jego celów. Jestem Jego synem. Nie narzędziem, nie przedmiotem, którym On realizuje swoje cele. W związku z tym, jak mi się nie udaje realizować celów, to narzędzie jest B i godne pogardy. Tak nie jest, to jest nieprawda. Zawsze pozostajesz synem. Zawsze pozostajesz osobą. Bóg ciebie zawsze kocha, zawsze przyjmuje. Jak ci coś nie wychodzi, to po prostu coś ci nie wychodzi. A nie ty jesteś psem, gadem, świnią i czym tamkolwiek jeszcze sobie wymyśliłeś. Wiesz, kiedy jesteśmy dziećmi, jesteśmy przez nasze matki traktowani bardzo podmiotowo. Jako ludzie. Jak się spytasz matki, to inni mogą mówić, o, dzieci sobie narobiła, o tam bacho, różne takie rzeczy. Matka o swoim dziecku nigdy nie powie jako o przedmiocie, jako o jakimś problemie. To jest to żywa osoba, która jest częścią z jej życia, wyszła z jej życia, z jej łona. Była wewnątrz, teraz jest na zewnątrz. Jest całkowicie upodmiotowiona, nie jest przedmiotem. Ale wiecie, kiedy wzrastamy i kiedy oczekiwania wzrastają rodziców wobec nas, zaczynamy być wysyłani do zadań. I teraz się zaczynają problemy, bo jeżeli byliśmy w jakimkolwiek sposób pogardliwie traktowani przez naszych rodziców lub słyszeliśmy głosy pogardy, to w tym momencie to z automatu zaczyna przechodzić na nas i my zaczynamy siebie traktować jako przedmioty. Tracimy podmiotowość, tracimy myślenie o sobie jako o ludziach. Jesteś tym, co ci nie wyszło. Więc się staraj bardziej. Dokładnie tak jak Jan mówił tydzień temu, tak? Mówił, jak ta myśl taka, mówiąc w cudzysłowie, katolicka. Jak ci coś źle idzie, to sobie na to zasłużyłeś. Myśl protestancka, jak ci coś źle idzie, to się niewystarczająco jeszcze starałeś. Obydwie myśli, i ta protestancka i katolicka, jest z piekła. Ty jesteś po prostu, ty jesteś osobą, a nie narzędziem do realizacji celów. I często zaczynamy sobą gardzić, kiedy nie potrafimy zrealizować jakiegoś celu czy swojego oczekiwania. Przecież ja tak chciałem, przecież to było dobre, przecież Bóg mi powiedział, żeby to zrobić. Słuchaj, no może Bóg specjalnie nie daje ci zrealizować tego, co chciałeś, żebyś zaczął siebie traktować w czuły sposób. Żebyś się zatrzymał i zaczął kochać. Żebyś przestał myśleć o sobie dalej, ciśniej, mocniej i głębiej. Gdzie taka ściana, z którą się zderzamy, niemożliwości zrealizowania naszych marzeń i naszych oczekiwań, może jest po prostu, jest głosem nadziei w naszym życiu. Gdzie możemy usłyszeć Boga, który powie, no i bardzo dobrze, a co się zmieniło, coś? Czy moja miłość zawiodła? Czy cię opuściłem? Dlaczego szukasz potwierdzenia swojego przyjęcia, akceptacji w tym, co ci się udało zrobić? To jest po prostu bardzo nieboże. To jest straszne. Przez to, że nasi rodzice nas traktują podmiotowo, dzięki temu się zdrowo rozwijamy. Gdy dziecko nie jest traktowane podmiotowo, doświadcza lęków, obaw, niepewności. I taki sposób też siebie traktuje później w życiu. Bez wystarczającej wrażliwości. My generalnie wiemy, że nie wolno gardzić, tak? Wiemy, że to coś złe, no nie wolno gardzić. Ale słuchajcie, to tak za bardzo od nas, czy my gardzimy, czy nie, to nie od nas zależy. Bo jeżeli słuchaliśmy głosów pogardy na czyjś temat, to te głosy nas skażają. Ja wam powiem świadectwo z mojego domu, już to czasami opowiadałem w jakichś fragmentarycznych rzeczach, ale teraz jak byłem w Afryce, to tam tak głośno aż krzyczało nade mną. Mój tato ewidentnie był osobą świętej pamięci, mój tato był ewidentnie osobą zranioną. I miał parę takich swoich koników, takich hobby, takich zainteresowań. I lubiał wypowiadać, prawdopodobnie dlatego, że jego matka dokładnie te same rzeczy mówiła. I wiecie, jeżeli gdzieś jest pogarda, to jest, tam jest zawsze zaangażowane są dwie rzeczy. Opinia połączona z emocjami. Opinia i do tego dodane bardzo wysokie emocje, podkręcone. Więc mój tata miał taką opinię na temat tego, to, co znacie, jest taki stereotyp. Dla kogoś, kto się z tym blisko nie zetknął, to może nawet być bezbolesne. Że wiecie, że Niemcy to jest ten Ordnung muss sein, porządek musi być, tak dalej. Mojego taty to była ewidentnie warownia. On potrafił każdego członka rodziny podsumować w bardzo agresywny sposób, tylko na tej podstawie, czy coś tam chodzi jak w maszynce, czy nie. I w domu, przy nas, dzieciach, komentował moich kuzynów, moje kuzynki, mojej cioci, wujków. Miał wszystkich ich w tabelce rozpisane. To jest dziadostwo, to jest bałagan, to jest nieuctwo, to jest głupota, palenie papierosów to jest rak. Ja rzuciłem palenie, wszyscy powinni rzucić. Medycyna już doszła do takiego poziomu. To są głupcy. I bardzo poznanie, argumenty połączone z silnymi emocjami. Później dokładnie to samo w nas składał. Kim będziesz, Marek? Kim będziesz? Nie, kim jesteś. Nie, już jesteś kimś. To też było. Nie mogę zarzucać. Jak mam pracę duszpasterską z mężczyznami, to życzyłbym wielu, żeby mieli tak dobrego ojca jak ja, więc to jest takie wielopoziomowe, wielospektralne. Ale było też to. Kim będziesz? Jaką edukację zdobędziesz? Jeżeli nie dasz rady, to wiesz, to jest źle. Wiesz, ja nie miałem ojca. Nie miał kto mną pokierować. Ty masz! I wiecie, i to wszystko podkręcone pogardą wobec innych ludzi, którzy na przykład nie potrafią zdobyć edukacji. To są głąby, to są nieuki. Marek, z kim się ty zadajesz? Zabraniam ci się kolegować z tym kolesiem. Moim najlepszym przyjacielem w ostatniej klasie podstawówki był człowiek, który był z rodziny alkoholowej, z któremu odrabiałem lekcje z chemii i geografii. Chłopak musiał butelki zbierać, żeby zjeść śniadanie. A ja mu w szatni odrabiałem lekcje z nim, bo się naczytałem o świętych katolickich i po prostu stwierdziłem, że to jest jedyna sensowna droga. A w tym samym czasie mój ojciec w domu po prostu mówił, to jest patologia, to jest patologia. Mój tato potrafił się, niestety, ale zdarzyło mu się. To może raz w życiu od niego słyszałem, ale usłyszałem to. I się ostatnio mówiłem na feriach. Zdarzyło mu się powiedzieć, że Hitler by sobie z tym poradził. To było dla mnie szokujące teraz. Wtedy jakoś tobie tam obeszło. Ale wiesz, to jest, takie rzeczy są zbudowane na pogardzie. Wiecie, ludzie mają prawo do odmienności, specyfiki, różnych marzeń w życiu, różnych wartości. Dla jednych coś jest bardziej wartościowe, dla innych jest co innego wartościowe. Tak samo jest w naszym życiu. I żadnej z tych rzeczy nie wolno pogardzać. Wiecie, nawet doszedłem do takiego miejsca, sobie pomyślałem, bo jest taka moda na radykalne chrześcijaństwo. Wiecie, ja się, powiem wam, coraz bardziej boję radykalnego chrześcijaństwa. Im dłużej żyję z Bogiem, tym coraz bardziej boję się radykalnego. Ponieważ to zawsze wymaga dodefiniowania. Na czym ta radykalność będzie polegała? Na czym ona będzie polegała? Czasami się mówi na radykalnym chrześcijaństwie, które usuwa grzech. Wiecie, a ja myślę sobie o takiej katolickiej pieśni śpiewanej zawsze w Wielką Sobotę. Ona ma swoją nazwę tam, jakąś łacińską, exalt, coś tam, nie pamiętam.
Exultet.
O, dzięki, Dorota. Błogosławiona wina, która Chrystusa na świat sprowadziła. To jest akurat, tak teologicznie, dotyczy bezpośrednio grzechu pierworodnego. Ale sobie myślałem, człowiek, który gardzi grzechem w swoim życiu, on się nie pozbędzie tego grzechu. Pogarda nie prowadzi po prostu do żadnych rozwiązań. Chrystus przyszedł, żeby to wyjąć z ciebie. Wiecie, czytam w księdze Judy, to jest dla mnie bardzo ciekawe, czytam tylko takie wyrwane, to jest 8 werset. Pomimo to ludzie hołdujący urojeniom, podobnie kalają swoje ciało, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotą niebieskim. Tymczasem archanioł Michał, gdy diabeł wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz powiedział, niech cię Pan potępi. To jest powiedziane, że ludzie, którzy pogardzają zwierzchnościami, wiesz, pogarda nawet wobec demonów, nie jest uzasadniona wobec zwierzchności. Słowo Boże mówi o tym, jakiego my ducha otrzymaliśmy. Czy to jest duch sądu, pogardy, wścieklizny, radykalizmu, który kastruje i eliminuje problemy? Nie. To jest duch miłości, który przyjmuje, przytula każdy grzech, każdą ranę, każde oddzielenie, każde zniewolenie, żeby wyzwolić człowieka z tego. To jest zupełnie inna para kaloszy. Takie podejście na zasadzie jadę z grubej rury może ci się wydawać fajne na początku. Zawsze się mówi, że najbardziej po prostu, wiesz, najbardziej radykalni są świeży prozelici. Nigdy protestant z kilku pokoleń nie będzie tak antykatolicki, jak ten katolik, który przed chwilą przestał być katolikiem. To tak zawsze jest po prostu jakiś taki, wiesz, ostra jazda. Ja wierzę, że to, co Bóg chce nam powiedzieć dzisiaj, to jest to: szanuj siebie, kochaj siebie, bądź czuły dla siebie. Jak dochodzisz do miejsca niemożliwości realizacji swoich celów, to tym bardziej siebie przytul, bo nie przestałeś być człowiekiem. Wiecie, wielokrotnie nienawidziłem się za uczucia, które miałem na swój temat, czy w ogóle na temat otaczającego świata. Więc się pałowałem, że ja tak mogę myśleć o ludziach. Bo przyszedł i mówi: Marek, no co ty masz nie myśleć, jak po prostu ty tak to czujesz. Ty jesteś osobą, masz prawo coś czuć. To raczej trzeba pójść w drugą stronę. Trzeba przytulić te myśli i te emocje, żeby dowiedzieć się, o co chodzi, gdzie jest źródło tego szaleństwa. A nie na zasadzie: jestem świnia, jestem podły, jestem... Jak ja mogę tak o ludziach mówić? Wczoraj czytam taką książkę, która ma ponad 300 lat już. Pielęgnowanie Bożej obecności. Napisana przez brata Wawrzyńca, on był karmelitą francuskim. Polecam wam tą książkę, są dwa wydania po polsku. Jedno w tłumaczeniu księdza karmelity, drugie ostatnio wydane przez protestanckie wydawnictwo Compassion. Jeden brat z kościoła, pastora Wojtka Wucha, przetłumaczył, jest wydane w postaci książki to. Wczoraj przeczytałem tekst, który mnie, może widzieliście, bo już wczoraj go zamieszczałem. Jest powiedziane, że brat Wawrzyniec nigdy nie był zaskoczony złem, które widzi w otaczającym świecie. A ja wam takie to zaskoczyło, więc to przeczytam dokładnie, żeby wam nic nie przekręcić. Brat Wawrzyniec nie był zaskoczony skalą grzechu i nieszczęścia w świecie. Dziwił się raczej, że nie ma aż tyle zła, ile mogłoby być, gdyby wróg posunął się do granic swoich możliwości. Ja nie wiem, musicie sobie nad tym pomedytować trochę, ale dla mnie, słuchajcie, to jest takie objawienie, ponieważ ja całe moje życie, pielęgnując różne formy pogardy do świata i do siebie, ja doszedłem do takiego miejsca, że ja nie potrafię dobrych rzeczy w świecie zobaczyć. Albo ludzie źli, albo Kościół, albo świat, albo polityka, albo w ogóle ta cała ziemia. A jak już jadę do Afryki, to już w ogóle to skacze do nieba. Jak ci ludzie żyją? Czemu im nikt nie pomoże? Skąd to rozwarstwienie? Wiesz, po prostu jestem przytłoczony. Nie wiem, czy wołać ogień, żeby to wszystko spalił, czy do Pana, żeby mnie stąd zabrał. Jestem w kompletnym potrzasku, widząc to całe zło, nieszczęście, brak uzdrowienia i grzech. A w tym czasie co Jezus mówi? Więc mówicie na cały świat i głoście Ewangelię. Jak to wyruszyć, jeżeli jakiekolwiek formy pogardy są zagnieżdżone w sercu? A brat Wawrzyniec co? Nie był zaskoczony skalą grzechu i nieszczęścia w świecie. To jest mega. On patrzył i powiedział: ho, wszystko mogło być o wiele gorsze. Diabeł jeszcze nie rozwinął swoich możliwości. Rozumiesz, wdzięczne serce, które jest napełnione miłością, potrafi widzieć z innej perspektywy wszystko. Swoje życie i cały świat. Polecam wam w ogóle tą książkę. Tam padają takie zdania, że on był bardzo rozczarowany swoimi formami pobożności, że nie są wystarczająco dobre, że niewystarczająco dobrze kocha i tak dalej. Aż doszedł do takiego miejsca objawienia, które jest fantastyczne, z całkiem protestancką myślą dla mnie. Doszedł do objawienia, że on już się nie będzie zajmował tym, czy będzie potępiony, czy nie będzie. Nie będzie zawracał sobie takimi rzeczami bezużytecznymi myśli, czy dobrze służy Bogu, czy niedobrze służy Bogu. On mówi: będę myślał o Bogu. I będę go kochał. I miał taki swój patent, że jak zawsze jego myśli odpływały w stronę, że zaczynał źle myśleć o sobie, czy zaczął podawać zbawienie swoje, to mówi, od razu brał te myśli w niewolę, zamykał pod klucz i zaczynał jeszcze raz. To jest mega. Ale to dotyczy po prostu miłości i czułości. I zakończę, słuchajcie, bo powiedziałem to, wiecie, w tym roku miałem okazję usługiwać też w tym Białym Kościele Burskim dla tych mieszkańców od 300 lat Afryki. I jakoś po prostu Bóg tak dotknął moje serce jakimś takim współczuciem. Było ciekawe, bo powinienem w tym czarnym kościele mieć więcej współczucia, bo widzę, jak oni ekonomicznie żyją. Wiecie, ci biali ludzie żyją w zabarykadowanych domach za drutami kolczystymi. W ogóle współczynnik morderstw na białych w ciągu ostatnich lat jest olbrzymi. Codziennie ginie około 7 białych w RPA zamordowanych w napadach. To jest czterokrotnie więcej niż w tym samym czasie ginie czarnych. Jest po prostu wrogość na nich skierowana. Czasy Mandeli, słodkie czasy pokoju i miłości minęły i demony powstają. I wiecie, i tam po prostu miałem okazję do nich głosić. Widziałem tych ludzi, wiecie, miałem tylko jedno słowo do nich. I miałem słowo przygotowane o czymś innym, miałem notatki, a w uwielbieniu Bóg tak mną zakręcił, może dlatego, że też mną nieźle kręcił tym razem w Afryce. I po prostu stanąłem do nich i mówię, słuchajcie, musicie bardziej siebie szanować, bardziej siebie lubić, być bardziej czuli dla siebie. Bóg traktuje was jak matka. Wy musicie siebie tak traktować, bo inaczej nic nowego, żadna nowa przestrzeń się nie otworzy w waszym życiu. I zacząłem im mówić, słuchajcie, oni tam płakali, ja płakałem, ale temat, cały kierunek tematu cały się zmienił. Ale to jest prawda. My, słuchajcie, my często traktujemy po prostu nasze wewnętrzne życie, nas samych, jak jakieś psy do poganiania. Do roboty, do modlitwy, do kościoła, do służby, więcej tego, więcej tamtego. I tylko po prostu, jak mu więcej dołożyć dyscypliny chrześcijańskiej? Jak go lepiej ustawić? Jak go lepiej pogonić? Jak go lepiej pchnąć? No to jest po prostu, to jest nieludzkie, jak my siebie traktujemy. Też powiedziałem taką śmieszną rzecz. Mówię, słuchaj, masz tam w środku tego dzikusa, wygląda to jak Jan Chrzciciel po prostu, nieogolony, niewydepilowany, w jakichś po prostu skórach wielbłądzich, głodzony, na szarańczy wyżywiony, siedzi tam w środku i ty do niego tylko chrzeszczysz. Więcej się módl, więcej się módl! Weź, zabierz tego swojego Jana Chrzciciela do fryzjera, weź go, zabierz go do krawca po prostu, weź go przytul, weź go nakarm po prostu. Też się śmiali, też mi się podobało. Ale wiesz, ale to jest właśnie to. Jak ty siebie traktujesz? Jak ty do siebie przemawiasz? Jak ty do siebie przemawiasz? Jak do siebie przemawiasz? Jak ty do siebie przemawiasz? I wiesz, i teraz, prawda jest też taka, co jest po prostu, co jest... I to jest kosmos. Bo nikt nie będzie z zewnętrznego świata traktował lepiej niż traktuje siebie. Nikt. Jeżeli gardzisz sobą, jeżeli masz nad sobą podniesiony kij i dyscyplinę, to będziesz dokładnie tak samo traktował całe swoje otoczenie. Jeżeli ty nie spełniasz swoich oczekiwań i pałujesz siebie za to, będziesz miał cały czas zarzuty do otaczającego się świata. Nie będziesz w stanie dać ludziom oddechu i powiedzieć, dobrze, nie rozumiem ich sytuacji, ich życie jest skomplikowane, nie mogę wyjść w buty. Nie będziesz w stanie tego zrobić, jeżeli najpierw siebie nie będziesz traktował podmiotowo, z czułością i z wrażliwością. Po prostu nie będziesz w stanie. Musisz się na kimś tego najpierw nauczyć. Naucz się tego na sobie, bo to, co jak traktujesz siebie, tak traktujesz innych ludzi. Halleluja. Więc tylko Jezus. Rabuni. On cię kocha i ty siebie też kochaj. On tobą nie gardzi, żadną cząstką ciebie nie gardzi. On do Jedasza mówi, przyjacielu. Do Piotra mówi, pasiowce moje. Modli się o swoich uczniów, żeby ich diabeł nie odsiał. Nie jest po prostu coachem, trenerem dla swoich najbliższych uczniów, których chce posłać do świata jak owce między wilki. Ale im zapewnia akceptację i po prostu i zrozumienie, i uczy, i poucza, i przyjmuje, i nie rozstaje się. I z żadnym z apostołów do końca nie rozwiązał kontraktu, który zawarł na początku, kiedy ich wybrał. Amen? Po prostu rabuni, rabuni. A też w ogóle tej czułości, słuchajcie, to jest też w Nowym Testamencie mega. Bo w Starym Testamencie, jak się zastanawiam nad relacjami męsko-żeńskimi, to tam jest albo relacja z dzieckiem, z córką, albo z żoną, albo z matką, ale nie ma takich czułych, nie znajduje, chociaż jak znajdziecie coś w Biblii, to mi powiedzcie, jakiejś takiej damsko-męskiej wrażliwej przyjaźni ze Starego Testamentu. Ale Jezus, właśnie ten rabuni mi to tak przypomniał to, ale Jezus w Nowym Przymierzu, on po prostu w bardzo szczególny sposób traktuje kobiety. I się nie boi tego. Nie boi się tej czułości. On jest oczywiście za tą czułość krytykowany. Ale on się tego nie boi. Dlaczego? Bo on wie, że to jest lekarstwo, to jest rozwiązanie. Dlatego mamy właśnie to rabuni. Dlatego mamy te kobiety chodzące wszędzie i usługujące. Dlatego mamy tą Magdalenę, która rozbija flakonik. Te cudzołożnice, które przychodzą do niego. Bo on ma tak, on taki jest. I wiecie, i to co jest niesamowite, to jest to, że to przechodzi na pierwszy kościół z całym bogactwem. Bo jest powiedziane, że kiedy oni spotykali się na tych swoich ucztach agape, to byli oskarżani przez świat, że tam orgie się odbywają. Ze względu na to, że świat nie miał wyobrażenia, że czułość i wrażliwość może być czysta i święta i nieskonsumowana. To ich to przerastało. Więc zobaczcie, jaka jakość emocji, czułości i wrażliwości tam była. To jest niesamowite. Czyli to jest Boży plan dla nas. Nie pogarda. Czasami ludzie mówią, jest pogarda, to przeciwieństwem tego jest duma. Gardzą mną, że jestem, no tak, w całym ruchu LGBT, to tak właśnie LGBTQ+. To tak właśnie wygląda, że gardzą nami, więc teraz my mamy nasze marsze proud, pride, dumy, tak? Ale słuchajcie, ale to jest okej, ja to rozumiem, bo to zranienie po prostu potrzebuje leczenia. Ale ja myślę, że rozwiązanie jest gdzie indziej. Rozwiązanie jest w czymś głębiej niż duma. W miłości, w czułości. Amen? Wiecie, chrześcijanie się buntują przeciwko tym ruchom i mówią, nie, jaka duma, nie mają prawa być dumni, my tym gardzimy, nadal tym gardzimy i gardziliśmy, będziemy gardzić. Ale to nie jest żadne rozwiązanie. Oni myślą, że oni chcą być dumni, a my powinniśmy pójść krok dalej. I my powinniśmy ich przytulić i przyjąć i ukochać, być całkowicie wrażliwymi. I to jest po prostu, to dopiero rozwala system, a nie postawienie kolejnego progu pogardy. Więc nie duma. Wiecie, czasami jako chrześcijanie, jak żyjemy z Bogiem, i czujemy taką ulgę, że schodzi z nas coś, wyznaliśmy grzechy, pojednaliśmy się z Bogiem, tak, teraz będzie dobrze. I wskakujemy takiego konia właśnie dumy. I powiem wam, to jest tylko kwestia, kiedy spadniesz. Jak cię Bóg przyjął, to bądź odważny. Rób w swoim życiu to wszystko, do czego cię powołał. Ale nie zapomnij o czułej miłości Boga do ciebie i czułej miłości, którą ty sam siebie będziesz traktował. O tym pamiętaj. To jest lekarstwo na pogardę. To jest to miejsce przyjmowania. O, halleluja! I wszyscy powiedzieli Amen! Amen.